Sejmowa Komisja Obrony Narodowej przeprowadziła wczoraj pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy degradacyjnej. Zakłada ona możliwość pozbawienia stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Komisja zarekomendowała Sejmowi, który dzisiaj ma zająć się tą sprawą, przyjęcie projektu bez merytorycznych poprawek, a z nami jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Witam serdecznie po raz kolejny na gościnnej antenie Radia Maryja i w podobnej sprawie, o której już wielokrotnie mówiliśmy, ale bardzo istotnej.
No właśnie, dlaczego ona jest tak istotna?
Ona jest istotna dlatego, że to nie jest, jak niektórzy twierdzą, oczywiście przeciwnicy tej ustawy, a raczej jeszcze projektu tej ustawy, jakaś zemsta po latach, jakaś zemsta na nieboszczykach, wywalanie z grobów, zrywanie pagonów. Tu się przywołuje różne historie z średniowiecza, kiedy władcy wyciągali swoich poprzedników z grobów, aby ich pohańbić. No to oczywiście wszystko jest po to, aby zatrzeć jedną podstawową sprawę. Sprawiedliwość dziejową, bo to jest po prostu wymierzenie sprawiedliwości dziejowej, chociaż przyznaję, mocno spóźnione. Ale to nie jest wina obecnej władzy, że nie dokonano tego rozliczenia z początkiem lat 90. Ja akurat jako przedstawiciel Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie mam czyste sumienie, bo my już w 2010 roku wystąpiliśmy do ówczesnego prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu z wnioskiem o zdegradowanie generała Wojciecha Jaruzelskiego jako symbolu zdrady narodowej, człowieka wiernego nie swojemu narodowi, lecz obcemu mocarstwu, a konkretnie Związkowi Sowieckiemu. I później do kolejnych prezydentów ponawialiśmy te apele z tym, że nam chodziło symbolicznie o dwie postaci. O Wojciecha Jaruzelskiego w sensie pozbawienia go stopni, bo tak to się teraz fachowo nazywa, nie degradacja, oraz o awansowanie do stopnia generalskiego i zaliczenie w poczet kawalerów Orderu Orła Białego świętej pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Przypomnę, że to działo się jeszcze za życia generała Jaruzelskiego. Nawet Telewizja Polska kiedyś proponowała taki dwugłos, który miał wystąpić generał Jaruzelski i ja na ten temat. Generał Jaruzelski początkowo wyraził zgodę, a potem nagle odmówił wystąpienia ze mną w telewizji. Natomiast my jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że w tym pozytywnym sensie, to znaczy honorowania bohaterów, dzieje się bardzo wiele i wspomniany już przeze mnie pułkownik Ryszard Kukliński stał się 11 listopada 2016 roku generałem. Czekamy jeszcze na Order Orła Białego. Również wielu innych żołnierzy niezłomnych, walczących z bronią w ręku z okupantem sowieckim w latach 40. i 50. zostało uhonorowanych przez poprzednich prezydentów. Prezydent Duda tutaj kontynuuje to, co wcześniej robił prezydent Lech Kaczyński, a i Bronisław Komorowski też honorował na przykład żołnierzy Armii Krajowej. Więc w tej sferze oddawania należnych honorów ludziom, którzy na nie zasługują, jesteśmy na bardzo dobrej drodze. I też odbywa się to często pośmiertnie, no bo takie mamy losy, że przez 50 lat byliśmy pod okupacją sowiecką i w związku z tym nie mogliśmy oddawać honorów naszym bohaterom. Gorzej natomiast idzie sprawa z pozbawianiem orderów i stopni oficerskich tych, którzy już dawno powinni ich być pozbawieni. I tak jak bardzo ładnie napisał dzisiaj w naszym dzienniku pan profesor Wiesław Wysocki, jest żal, że ta sprawiedliwość dziejowa dokonuje się po ich śmierci, ale należy sobie zadać pytanie zasadnicze. Czy chcemy odrzucić od siebie tak mocno ciążący gard PRL i rozpocząć Rzeczpospolitą niepodległą, czy może dalej tkwić w okopach parakomunizmu? Odpowiedź dla każdego zdroworozsądkowo myślącego Polaka powinna być jednoznaczna. Całkowicie zgadzam się z tym podejściem pana profesora Wysockiego, którego niezmiernie szanuję. On ma wielką wiedzę właśnie w tej dziedzinie, o której mówimy. Ja również twierdzę, że to wszystko jest za późno, no ale to nie nasza wina, że się czerwoni z różowymi dogadywali przez tak długi okres i nie było to możliwe do przeprowadzenia wtedy, kiedy przeprowadzić trzeba było. Oczywiście tutaj będą przeciwnicy podnosili kwestię, że skoro się degraduje, czy też pozbawia stopni, mówiąc językiem prawniczym, członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, to biedny straci na tym również stopień generał Mirosław Hermaszewski. Ja chcę przypomnieć, że generał Mirosław Hermaszewski został członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, twierdził, że nie wiedział o tym, że nim został, ale skoro zostało to upublicznione, to przecież gdyby kierował się honorem oficerskim, tak jak pułkownik Ryszard Kukliński, i polską racją stanu, i był polskim patriotą, to z pewnością by złożył publiczną deklarację, że został dopisany wbrew swojej woli. Ja przypomnę, że kiedy Rada Państwa została w pewien sposób przymuszona do podpisania dekretu o stanie wojennym w nocy z 12 na 13 grudnia, to jeżeli dobrze pamiętam, Ryszard Rajf ostentacyjnie tego dekretu nie podpisał. Można więc było, oczywiście, trzeba się było wtedy narazić, trzeba było liczyć się z tym, że będzie złamana kariera, że mogą być pewne represje, no ale jednak można było się zupełnie zachować inaczej, a nie przemilczeć tego, tak jak generał Mirosław Hermaszewski. I żeby raz jeszcze zacytować króciutko, tym razem profesora Wysockiego z dzisiejszego naszego dziennika: wszyscy ci, którzy sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, nie mają prawa nosić oficerskich stopni wojskowych, a ci, którzy jeszcze żyją, nie powinni otrzymywać związanych z tym wysokich apanaży. A no właśnie, bo to jest tak, że ci, którzy nie żyją, to jest tylko sprawa symboliczna, odebranie im tych stopni i pozbawienie ich, na co również z wniosku Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych czekamy, aż Kancelaria Prezydenta załatwi sprawę listy 80 osób do odebrania im tego orderu przedstawioną przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ale jak mówię, to dotyczy osób zmarłych w większości. Natomiast żyją jeszcze i członkowie WRONY, i również ci oficerowie czy podoficerowie Wojska Polskiego zwanego Ludowym, którzy bardzo haniebnie się zapisali na naszych kartach, bo chcę za świętej pamięci generałem Ryszardem Kuklińskim powiedzieć, że w swej masie oficerskiej i podoficerskiej Wojsko Polskie było patriotyczne. To tylko zdrajcy na jego szczytach zaprzedali nas Moskwie i Układowi Warszawskiemu. Otóż ci, którzy jeszcze żyją, którzy wykonywali wyroki na żołnierzach niezłomnych, którzy byli członkami Wojsk Rady Ocalenia Narodowego, którzy prześladowali opozycję w latach 70. i 80., powinni stracić, to znaczy, mówiąc znowu precyzyjnie, mieć obniżone świadczenia kombatanckie, no świadczenia emerytalne i rentowe, które mają z tytułu kombatanctwa, bo oni żadnymi kombatantami nie są. Podkreślam, nie odebrane, bo to często tak się mówi, że się im coś odbiera. Teraz na przykład SB-cy płaczą w Brukseli, że im odebrano emerytury. Nikomu się nic nie odbiera. Po prostu obniża się do logicznej wysokości, ponieważ jeżeli ktoś ma bardzo wysoką emeryturę, to znaczy, że mają od słowa emeritus zasłużony za zasługi położone dla Polski. I ja rozumiem, że niektórym ludziom wyższe emerytury się należą, no ale na pewno nie tym, wręcz przeciwnie. Wyższe emerytury należą się i w tej chwili również to jest regulowane w postaci dodatkowych świadczeń tym, którzy walczyli z tymi, którym te emerytury należy obniżyć, czyli opozycjonistom, począwszy od żyjących jeszcze żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Podziemia Niepodległościowego, aż po działaczy Solidarności z lat 80., którzy dzisiaj często klepią biedę, a śmieją im się w nos ci, którzy ich przesłuchiwali, represjonowali, bili, pozbawiali pracy, zmuszali do wyjazdu za granicę w nie tak odległej przeszłości, bo w końcu to było 30 kilka lat temu.
Doprecyzujmy, że ten rządowy projekt tak zwanej ustawy degradacyjnej zakłada możliwość pozbawienia stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami WRON, KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej. To są osoby, które pełniąc, tu cytat, funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze, kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 43-56, albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego, dokonywali drastycznych czynów. No tutaj to sformułowanie, jakkolwiek drastyczne czyny, nie do końca może być też ostre w klasyfikacji, kto takowych drastycznych czynów, co to znaczy ten drastyczny czyn rzeczywiście, a także chodzi o osoby, które wydawały rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej, także te, które będąc sędzią lub prokuratorem w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lub w jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki w latach 43-56 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. To są te kategorie osób.
Bardzo dziękuję ojcu za to, że tak precyzyjnie przedstawił to wedle projektu ustawy, który, jak na początku ojciec powiedział, został wczoraj przyjęty przez Sejmową Komisję Obrony Narodowej bez merytorycznych poprawek. Natomiast to, o czym ojciec wspomniał, że mogą być pewne problemy dotyczące tego, co to znaczy drastyczny, jak to interpretować, to od tego będą czytania sejmowe teraz. Sejm się tym ma zająć podobno bardzo szybko, czyli już dzisiaj. No, miejmy nadzieję, że ten pośpiech, który jest wskazany, bo tutaj każda, może nie minuta, ale każdy rok jest istotny, bo odchodzą ofiary tych osób, a one by chciały jeszcze zobaczyć, że ich prześladowcy są ukarani, ale żeby nie przyspieszając zanadto, tutaj dokładnie i wszystko doprecyzować, bo potem wystarczy jakiś jeden właśnie wyjątek, żeby podważać działanie całej ustawy. Ja jestem przekonany, że Biuro Legislacyjne Sejmu oraz posłowie będący prawnikami zdołają tutaj tę sprawę doprowadzić do bardzo dobrego legislacyjnego końcowego wyglądu, jak również mam nadzieję, że za tą ustawą oprócz Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje również Platforma Obywatelska, bo przecież ona cały czas twierdzi, że kieruje się polską racją stanu. I w takich właśnie momentach, przy takich głosowaniach pokazuje się, kto jest Polakiem naprawdę z głębi serca i z przekonania, a kto tylko sobie, za przeproszeniem, patriotyzmem gębę wyciera. I jeszcze taka jedna uwaga, mianowicie, tak jak wspomniałem o potrzebie również pozbawienia tych wszystkich komunistycznych zdrajców orderu Virtuti Militari, to tak samo po raz kolejny apeluję do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Jarosława Szarka, o to, żeby razem ze stosownymi instytucjami samorządu warszawskiego oraz państwowymi doprowadził wreszcie do tego, że skoro się degraduje czy pozbawia stopni zdrajców, to że ci zdrajcy nie będą leżeć w Alei Zasłużonych na Powązkach. No przecież jest rzeczą niedopuszczalną, żeby po jednej stronie alei leżeli w skromnych mogiłach bohaterowie Polski Niepodległej, a po przeciwnej stronie w okazałych mauzoleach ci, którzy ich mordowali. I te biedne dzieci, które w szkole już się uczą, kto jest bohaterem, a kto zdrajcą, widzą nagle, że oto Bierut, czy Świerczewski, czy Gomułka mają ogromne, można powiedzieć, mauzolea, nawet nie grobowce, a ci biedni walczący o niepodległość Polski i przez wiele lat spoczywający w anonimowych dołach śmierci na warszawskiej Łączce i nie tylko, bohaterowie mają małe mogiły. To nie chodzi o to, żeby te mogiły były większe, bo skromność również przystoi żołnierzom, w jakże skromnej żołnierskiej trumnie jest pochowany marszałek Józef Piłsudski na Wawelu. Tu chodzi o odwrotną stronę, żeby nie górowały nad Powązkami wojskowymi mauzolea, grobowce okazałe tych, na których historia już dawno wydała wyrok. Historycy są zgodni co do tego, kto się dobrze, a kto źle zasłużył Rzeczypospolitej, a teraz Sejm, ja się bardzo cieszę i mocno to podkreślam, bo w końcu jest to trochę taka pro domo sua, jest to taki powód do chwały, że z inicjatywy naszego Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie wreszcie Sejm się zajmie również tym dalszym rozliczeniem, wymierzeniem sprawiedliwości historycznej, która absolutnie nie ma charakteru zemsty, ale my musimy pamiętać i my musimy wyraźnie mówić, kto jest bohaterem, a kto jest zdrajcą. A to nie wystarczy tylko tak powiedzieć. Za tym muszą iść właśnie konsekwencje w postaci awansów i orderów dla bohaterów, pozbawienia stopni, odebrania odznaczeń, wyprowadzenia z Alei Zasłużonych na wszystkich polskich cmentarzach, ale przede wszystkim na tej naczelnej nekropolii, jaką są warszawskie Powązki Wojskowe, tych, którzy zostali już ocenieni jako zdrajcy. I cieszę się bardzo, że ta sprawa idzie do przodu i mam nadzieję, że również kwestia odbierania virtuti militari i właśnie tego wyprowadzenia z Powązek zdrajców będzie przez ten rząd z równą stanowczością i z równą prędkością, bo rzeczywiście ten projekt ustawy, o którym w tej chwili mówimy, niesłychanie szybko idzie przez kuluary ulicy Wiejskiej, a dzisiaj wejdzie na salę plenarną, a wczoraj był rozpatrywany przez komisję.
Ten rok jest takim, powiedziałbym, rokiem szczególnym, również ze względu na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i oczywiście ta degradacja dokonuje się właśnie w tym roku przy utyskiwaniu części opozycji, ale równocześnie ta sama opozycja w różnych mediach liberalnych i to też jest taki rok, powiedziałbym, szczególnego natężenia żołnierzy niezłomnych, wyklętych, również próbuje obrzucić błotem, przynajmniej niektórych z nich, no i umoczyć w różnego rodzaju zbrodnie.
Nikt nie neguje, że żołnierze niezłomni, ja wolę to określenie, oni sami zresztą tak się wolą określać, chociaż przylgnęło przez Ligę Republikańską sformułowane określenie żołnierze wyklęci. I nikt nie neguje, że wśród nich również byli bandyci, dlatego że to był okres demoralizacji. To już nie był okres taki, że oni działali w oficjalnych strukturach Polski podziemnej jak Armia Krajowa, czy nawet jeżeli to były poza Armią Krajową Narodowe Siły Zbrojne, czy inne tego typu formacje wojskowe, to one jednak miały swoje kierownictwo. Oni byli rozbici w sensie organizacyjnym. W zasadzie każdy był sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. On tylko miał swojego dowódcę nad sobą, ale ten jego dowódca oddziału, tacy jak chociażby Szędziela Żółpaszka, czy Kuraś Ogień, czy inni, nie mieli już nad sobą żadnej struktury. I w takich sytuacjach bardzo łatwo jest przekroczyć te granice. Bardzo łatwo jest komuś wyrządzić krzywdę, myśląc, że działa się w imieniu Polski, a tymczasem tak naprawdę działając po to, żeby sobie przedłużyć możliwość utrzymania się w lesie, coś ukraść, kogoś zamordować. I ja jestem bardzo zadowolony z tego, że historycy Instytutu Pamięci Narodowej nie schowają tego pod dywan, nie ukrywają tego i mówią wyraźnie o tym, że nawet ci, których mamy dzisiaj w Panteonie Bohaterów, mają również na koncie niezbyt piękne postępki. Ale to można w ten sposób powiedzieć, że to były nieliczne wyjątki wśród żołnierzy niezłomnych, które się tak zachowywały. Podobnie jak wśród komunistów też można znaleźć nieliczne wyjątki osób zachowujących się uczciwie. Ale generalnie w masie to żołnierze niezłomni byli bohaterami i oni byli wyrazicielami racji historycznej w najtragiczniejszym momencie, kiedy w zasadzie nie było dla nich dobrego wyjścia. Natomiast komuniści byli wyrazicielem zdrady narodowej, zaprzaństwa, wierności Moskwie. A to, że wśród jednych i wśród drugich zdarzali się ludzie myślący właśnie inaczej, to jest najlepszy dowód na to, że człowiek ma swój rozum, ma swoje sumienie i ma wolność wyboru. A dzisiaj młodzież sobie nie zdaje sprawy, nawet moje pokolenie 60-latków też do końca, jak tragicznych okolicznościach i w jak dramatycznych wyborach uczestniczyli właśnie żołnierze niezłomni, którzy wiedzieli, że już nie będzie żadnej trzeciej wojny światowej, że nie przyjedzie generał Władysław Anders na białym koniu, żeby tego stereotypu użyć, i oni w zasadzie mogą tylko z honorem lec, jak piosence o morzu się śpiewało. I wtedy zdarzały się również i niepiękne czyny, ale to są, jak mówię, wyjątki, to są procenty, jeśli nie promile, skali ich zasług, jakie mają dla utrzymania idei niepodległości. I ich jest dzisiaj za grobem zwycięstwo. Oni dzisiaj triumfują. To na ich czynach, na ich bohaterstwie my dzisiaj budujemy tożsamość narodową. My dzisiaj stawiamy fundamenty niepodległej Rzeczypospolitej i tak wychowujemy młodzież. I żeby na koniec jeszcze jedno zdanie kończące komentarz profesora Wiesława Wysockiego, dzisiejszego naszego dziennika, przytoczyć. Pamiętajmy, że po nas przyjdą kolejne pokolenia Polaków i one muszą mieć jasność, kto był kim w Polsce.
No właśnie, czyli po pierwsze idee i pryncypia, które przyświecały żołnierzom niezłomnym. Po drugie proporcje, o których pan doktor mówi. Ale też tak zauważamy, i to już na koniec może, że niektórzy politycy opozycji i media lewicowo-liberalne, zamiast pokazywać, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej, mnóstwo świetlanych przykładów Polaków, czy ratujących Żydów, czy właśnie żołnierzy do końca walczących przecież z okupantem Rzeczpospolitej ze wschodniej strony, z lubością odnajdują przykłady szmalcowników albo jakichś mordów, czegoś, co było niegodne. Ta lubość jest porażająca.
No, ale to ma po prostu wymiar polityczny. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość na przykład mówiło o żołnierzach niezłomnych negatywnie, to jestem przekonany, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i media liberalne mówiłyby pozytywnie. I to jest bardzo smutne, bo wydawać by się mogło, że są pewne dziedziny życia publicznego, które powinny być wyjęte ze sporu politycznego. Taką dziedziną jest na przykład służba zdrowia, polityka zagraniczna, ale taką dziedziną powinna być również polityka historyczna, a przynajmniej w tej swojej najważniejszej osnowie stwierdzenia, kto się dobrze zasłużył Rzeczypospolitej, a kto przeciw tej Rzeczypospolitej walczył, czy z własnej woli, czy przymuszony, to już jest dla historyków i dla psychologów zadanie. Natomiast wyciąganie pojedynczych przypadków, właśnie szmalcowników w przypadku stosunków polsko-żydowskich, czy morderstw popełnianych przez żołnierzy niezłomnych, z historycznego punktu widzenia nie ma w tym nic złego, a wręcz przeciwnie, ale jeżeli z tego się robi pewne generalizacje, to wtedy można powiedzieć, że jest to gwałt zadany na polskiej polityce historycznej i w ogóle na polskiej przeszłości. Dlatego, że absolutnie, tak jak już powiedziałem, więc nie chcę się powtarzać, racja historyczna, racja dziejowa była po stronie tych, którzy przegrali i to przegrali w najgorszych możliwych okolicznościach. Ginęli, byli torturowani, byli wrzucani do anonimowych dołów śmierci, nie mieli nawet takich pogrzebów i takich grobów, jakie mieli żołnierze września 1939 roku, czy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, czy nawet powstańcy warszawscy swoją kwaterę na Powązkach Wojskowych. Dla nich był ten drwiący śmiech pokoleń, jak pisał poeta, czy raczej miał być, bo oni mieli być całkowicie zapomniani, a jeżeli przywoływani, to tylko jako bandyci, jako reakcyjne bandy, które walczyły przeciwko postępowemu proletariatowi z Polską Partią Robotniczą na czele. I teraz ten schemat, ten stereotyp, jakże szkodliwy, starają się właśnie, jak ojciec tutaj słusznie powiedział, wywindować jako generalizację politycy opozycji i niektóre media. Na szczęście im się to nie uda. Dlatego, że historii się nie da zmienić. Historię można różnie interpretować, historię można nadinterpretowywać, historię można niestety fałszować, ale fakty pozostają faktami. I tak jak nikt nie zmieni faktów, że pewne oddziały żołnierzy niezłomnych dokonały pewnych czynów niegodnych, tak nikt nie zmieni faktów, że żołnierze niezłomni w swojej masie byli bohaterami, którym dzisiaj się należy cześć i szacunek i chwała najwyższym władzom Rzeczypospolitej, że tej czci i szacunku im nie żałują. Ja jako filozof jestem bardzo wyczulony na to, aby nie robić szkodliwych generalizacji, no ale niekiedy musimy powiedzieć, która formacja czy która grupa miała rację historyczną. I tutaj takich wątpliwości nie ma. A to, że jak powiedziałem, i po stronie komunistów byli ludzie całkiem uczciwi, i po stronie przeciwników komunizmu bywali ludzie niegodni, to jest zadanie dla historyków, żeby to dokładnie opisać i żeby wtedy tylko stwierdzić, jakie były proporcje. Bo tak jak bardzo trudno jest znaleźć wśród komunistów na wysokich szczeblach władzy ludzi oddanych Polsce i myślących po polsku, tak samo raczej trudno jest oprócz kilku już znanych, ciągle wymienianych nazwisk czy pseudonimów żołnierzy wyklętych, znaleźć takich, o których można by powiedzieć, że zachowywali się niegodnie. No trzeba, że tak powiem, jak to się do Fredry można by odwołać, znaj proporcją mocią panie.
Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże ojcu.
Szczęść Boże.